Godzina 8.14, poranek wnet w 87.8 FM oraz wnet.fm. Czas na wywiad.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest Ewa Stankiewicz, reżyser, dziennikarka, współzałożycielka Solidarnych 2010.
Witamy. Dzień dobry.
Wczoraj słyszeliśmy, że już coraz bliżej do wyjaśnienia tego, co naprawdę stało się w Smoleńsku, powiedział to Jarosław Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej.
No tak, ale ja prawdę mówiąc, w sumie nie chciałabym tego komentować, bo ze względu na to, że mój mąż jest w komisji i... No i tak, i chciałabym rozdzielić te role, chociaż...
No to proszę bardzo, drugi temat, o którym rozmawiamy z Ewą Stankiewicz, to jest ruch kontroli wyborów i prace nad nową ordynacją wyborczą. Teoria spiskowa mówi, że zmiana premiera była właśnie po to, żeby ukryć przed zwolennikami wolności w Polsce i demokracji. Mówię o tych, którzy chodzą i mówią, że są zwolennikami demokracji oraz obywatelami RP kwestie zamachu Prawa i Sprawiedliwości na wolne wybory w Polsce.
No, czyli zupełnie odwrotnie do tego, jak się sytuacja przedstawia. To jest znana taktyka propagandy. W bardzo dobrym kierunku idą te zmiany, natomiast są w pół kroku, że tak powiem. To znaczy wiele jest dobrych rzeczy. Przede wszystkim to, że staramy się przynajmniej, żeby burmistrz nie organizował wyborów na burmistrza, co jest po prostu zachętą do fałszerstwa, ponieważ jest sam bezpośrednio zainteresowany, żeby zwyciężyć, prawda, i ma cały aparat władzy urzędniczy, żeby to zrobić. I tak się dzieje, bo to są najbardziej fałszowane wybory. W Polsce, przypomnę, oficjalnie 18% głosów nieważnych w poprzednich wyborach samorządowych. Był kandydat z Płońska, który na 600 głosów dostał 500 nieważnych. Były gminy sąsiadujące ze sobą, czyli sąsiedzi głosowali, że jeden sąsiad w takiej gminie, gdzie było 2,5% głosów nieważnych, a drugi 25%, więc jako...
Przez miedzę i granica między tymi, którzy umieją postawić krzyżyk, a nie umieją, idzie przez strumyk, przez lasek, tak. Wedle płota i tak. Tam panie przez las jeszcze.
I zgodnie z tym, no i tam, gdzie było 25, to oczywiście bardzo duży skok był wyników dla PSL-u. No, w każdym razie skręcane te wybory były na bardzo dużą skalę. No i teraz trzeba to...
PSL miał wtedy około 8% w skali kraju poparcia wyborczego, a dostał 24%.
Ale bym się nie skupiała na tym, tylko w ogóle co dobrego, więc, więc stara się PiS od tego odejść, ale jedna jest bardzo niepokojąca rzecz, że to odejście, czyli ci nowi komisarze wyborczy, przede wszystkim nie udało się przeforsować rotacyjności komisji, a te stałe, zastałe składy komisji dogadane, znamy takie przypadki, gdzie po prostu zamknięta jest praca komisji, no i oficjalnie mówiono, no to co pan poprawiamy głosy i nawet się dziwią, że w komisji może być ktoś, kto po prostu jakby się dziwi temu, więc te stałe, zastałe składy i tutaj nie ma na to remedium, chociaż mają być dwie komisje i to dobrze. Jedna do liczenia głosów, druga pierwsza do pilnowania głosowania. Natomiast są ci komisarze wyborczy, to jest też pomysł na to, żeby może jakoś patrzeć na rękę tym komisjom, ale podstawowy błąd, PiS się przywiązuje w jakiś sposób, nie wiem, może nie chce kolejnej wojny otwierać, ja nie wiem dlaczego, bo to nie jest żadna wojna, przywiązuje się do tej obecnej Państwowej Komisji Wyborczej. I zdaje się, że liczy na to, że to ona przeprowadzi wybory. I tak brzmi ta ustawa. To znaczy ta ustawa oddala jakby dymisję tej Państwowej Komisji Wyborczej w tym składzie. Przypomnę, że jest to komisja odpowiedzialna za katastrofę wyborów samorządowych w poprzednich wyborach samorządowych, odpowiedzialna za Krajowe Biuro Wyborcze, które jest odpowiedzialne właśnie też za tą katastrofę, za całkowity rozkład systemu komputerowego. Pani Beata Tokaj nie do usunięcia, wieczna szefowa Krajowego Biura Wyborczego. I te nowe procedury mają być wprowadzane przez tych starych ludzi, czyli ci starzy, no powiem to niestety otwartym tekstem, oszuści, dlatego że już teraz kłamali, zarówno Hermeliński, jak i pani Tokaj na komisji w parlamencie kłamali, wypierając się tego, że wyrzucali mężów, że instrukcjami spowodowali, że bardzo wiele miejsc było niedostępnych dla mężów zaufania. Tworzyli takie miejsca pośrednie, jak punkt odbiorów protokołów, w samym Krajowym Biurze Wyborczym te stanowiska komputerowe były niedostępne. Tam nie można było patrzeć na ręce, jakie tam są prowadzone różne operacje. Więc, ale nie tylko, że takie instrukcje wydawali, to później w Sejmie zarzucali kłamstwo stronie społecznej i mężom zaufania, którzy raportowali te rzeczy, że tak się nie działo. Czyli ci ludzie, którzy mają zapewnić uczciwość wyboru, już na wstępie są nieuczciwi, oszuści, zapewniają, już od razu uprzedzają, że nie są w stanie wprowadzić tych zmian, które Sejm uchwali. Nie wiem, dlaczego jest takie przywiązanie do tej komisji.
Sprawy. Z tym, a może Ryszard Makowski.
Z tym, że komisja pana Hermelińskiego nie organizowała tych wyborów, bo tam to organizowała jeszcze komisja pana Jaworskiego. Zresztą to jest bardzo ciekawe.
Ale pan Hermeliński chyba był w tej komisji.
Być może. Komisji. No, ale to,
ten skład
to
komisji, który się podał do dymisji, w ogóle zdaje się, że się nie różni, chyba jedną osobą się różni tym, że od tego, który się wtedy podał do dymisji.
Aż tak dobrze nie wiem, ale chyba trochę więcej osób tam się wymieniło. Natomiast mnie zawsze troszkę nawet bawiło to, że te wybory, które były na tyle skręcone, spowodowały to, że nawet Państwowa Komisja Szkolona w Moskwie nie dała rady nerwowo wytrzymać, bo przecież pamiętamy to. Zresztą nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę, że pan Jaworski został przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej 31 marca 2010 roku. Ja zawsze uważałem, że jeżeli w Smoleńsku był zamach, to musiała być gwarancja, że nie przegramy wyborów.
No i pani, pani Tokaj się nie zmieniła do dzisiaj.
I myślę, że ta gwarancja była i te wybory były poprawiane. Zresztą, tak jak mówię, że to, że PiS doszedł do władzy, to w dużej mierze zawdzięczamy właśnie PSL-owi, bo gdyby PSL nie rzucił się tak mocno na poprawianie wyniku tych wyborów samorządowych, to być może nie powstałby ruch kontroli wyborów i ta komisja, która przecież była szkolona w Moskwie, to są w ogóle niesamowite rzeczy, nawet XVIII-wieczne wręcz, kiedy były zdjęcia z ambasady rosyjskiej, gdzie właśnie pan Jaworski siedzi i jest szkolony przez pana Czurowa, który w Moskwie był uważany za czarodzieja od urny wyborczej. No więc,
Symboliczne, więc
to są w ogóle rzeczy niebywałe. To tak jak mówię, tak jakbyśmy się cofnęli do XVIII wieku, więc też się dziwię, że Państwa Komisja Wyborcza nie będzie powołana na nowo, a nawet się trochę dziwię, że przez tyle czasu PiS uznawał wynik tych sfałszowanych, jakby na to nie patrzeć, wyborów, no bo jednak cały czas rządzą ci, którzy w wyniku fałszerstwa często dostali się do władzy, oni cały czas rządzą. No. I to nie było przez długi czas nawet w żaden sposób przez PiS podważane.
No. No ja się z tym zgadzam. Rządzą nami w samorządach nie ci ludzie, którzy w dużej mierze niestety, nie ci, którzy zostali wybrani, tylko przestępcy i też absolutnie te wybory samorządowe nie powinny były być uznane. Średnia europejska głosów nieważnych to jest gdzieś koło, na przykład w Danii jest 0,8%. Do 3% w Europie to jest jeszcze jakiś tam, może powiedzmy, norma 18%. I tutaj i też znowu ci oszuści po prostu, no bo jak inaczej nazwać panią Tokaj czy pana Hermelińskiego? Oni bezczelnie mówią, że te głosy, no tak, bo to z powodu książeczek czy z powodu tego, że większość po prostu ludzi oddała puste karty do głosowania. A ja się pytam ich tutaj oficjalnie w Radiu Wnet, na jakiej podstawie oni to mówią, skoro w 2011 roku przegłosowali niemożność, to znaczy to, że nie będzie segregacja głosów nieważnych pod względem przyczyn tej nieważności. Czyli jeśli oni sami, ich frakcja, że tak powiem, PO, większość parlamentarna, przegłosowała to, że nie możemy się dowiedzieć, z jakiego powodu głos był nieważny i od 2011 roku nie wiedzieć czemu, dlaczego taki zapis i skąd takie dążenie, bo przecież to jest przeciw transparentności życia publicznego, to na jakiej podstawie pani Toka i pan Hermeliński mówią, jaka była przyczyna głosów nieważnych i że tak duża, ale to dlatego, że coś tam. Zresztą to nawet nie ma znaczenia dlaczego. No, europejska średnia mówi bardzo wyraźnie, co to znaczy. I 18% to jest po prostu ordynarne fałszerstwo.
Dla mnie osobiście było szokiem, kiedy dowiedziałem się, że wybory w Polsce mogą być ustawiane, że z tyłu za tymi głosami działają jakieś nie wiadomo jakie mechanizmy, które sprawiają, że ten, a nie inny kandydat jest wybierany. Przyznam, że do 2010 roku żyłem w takiej błogiej świadomości, że wszystko jest pięknie i jakoś tam toczy. Oczywiście są problemy i tak dalej, ale w sumie jedziemy po drodze ku właściwemu celowi. Potem to się wszystko załamało. Rok 2014 był takim szczególnym, kolejnym, dobitnym dowodem na to, że no, niestety kierunek, którym idziemy, jest zupełnie inny niż się spodziewałem. Teraz od 2015 roku są wezwania wobec rządzącej większości, mówiącej macie teraz okazję, zmieńcie system wyborczy tak, żeby był wreszcie uczciwy. Jak większość sejmowa daje sobie radę z tymi wezwaniami? Bo miałem wrażenie, że tak się oganiali przez pierwsze półtora roku, mówiąc nie, tak, zrobimy to, ale generalnie może nie teraz.
No, ale już sam fakt, że Ruch Kontroli Wyborów uczestniczył w posiedzeniach tej komisji, dobrze świadczy o tych ludziach, którzy inicjują zmiany. Natomiast, no tak jak mówię, sporo rzeczy nie zostało wprowadzonych. Myśmy postulowali bardzo centralny rejestr wyborców z opcją odznaczania pobranej karty do głosowania. Taki rejestr istnieje we wszystkich krajach europejskich. Nie wiedzieć czemu w Polsce nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Znaczy to biuro, to Krajowe Biuro Wyborcze mówi, że nie jest w stanie. No a władza się boi, bo nie chce wziąć odpowiedzialności na siebie za kolejny raz rozkład wyborów. No ale opiera się na tych nieudacznikach, na tych nieuczciwych nieudacznikach. Druga rzecz, postulowaliśmy centralny rejestr fałszerstw wyborczych i naruszeń, centralny rejestr zgłoszeń naruszeń, bo my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć o skali tego, bo mówią pan Kierwiński cały czas, no to dlaczego do prokuratury nie zgłosiliście tego? Po pierwsze, bardzo dużo przestępstw wyborczych po prostu nie kwalifikuje się, nie jest uznawana za przestępstwo i tutaj podać do prokuratury bardzo wiele rzeczy nie można. A po drugie, sądy są częścią ubezpieczenia wielu patologii w Polsce i również tak się działo w przypadku wyborów. No, przypomnę, na przykład te 500 głosów, te 600 głosów i 500, z czego 500 nieważnych, skończyło się w sądzie niczym. I sąd, mam prawo tak powiedzieć, uczestniczył w skręcaniu tego, dlatego że papiery podane do sądu gdzieś zginęły. Dokumenty w jednym egzemplarzu i w związku z czym sąd był jakby częścią tego fałszerstwa. Wszystko na to wskazuje. Więc i to nie jest tylko pojedynczy przypadek, bo tylko promil spraw do sądu trafia i promil z tego sąd rozpatruje, a prawie wszystko kończy się jako wbrew faktom, bo przecież różnica 120 tysięcy głosów na Śląsku również zakończyła się rozpatrywaniem w efekcie przez kogoś, kto był odpowiedzialny za sędziego, który był odpowiedzialny za ten galimatias. Więc to są rzeczy kuriozalne i najbardziej, to, tak jak mówię, najbardziej mnie martwi rola Państwowej Komisji Wyborczej, ci sami ludzie. My nie mamy gwarancji, że przy tych ludziach, a nawet bardzo duże ryzyko, że te wybory pomimo tego całego wysiłku rzeczywiście będą uczciwe, a będzie bardzo trudno wytłumaczyć ludziom fałszerstwa jakoś przeciwko władzy, bo to są mówimy tutaj o fałszerstwach, które w większości dotychczas odbywały się na niekorzyść PiS-u. Znaczy na korzyść na przykład PSL-u, na korzyść Platformy, tak, ale na niekorzyść PiS-u, więc będzie bardzo trudno wytłumaczyć ludziom w dalszym ciągu przy tej władzy fałszerstwa na niekorzyść władzy, tak? No to będzie, a niestety z takim ryzykiem w dalszym ciągu mamy do czynienia.
Ryszard Makowski.
Mnie to się nawet wydaje, że tutaj już jest przygotowywana akcja, że wybory są oszukane przez PiS, no. Że to będzie kolejny powód do demonstracji. Na razie te demonstracje są dosyć rachityczne, ale jak widać, no, jest cały czas poszukiwanie jakiegoś takiego punktu zaczepnego, żeby można było jakoś tych ludzi jednak na ulicę wyciągnąć. I myślę, że tutaj takim no, teraz momentem wokół, bo tak już no, Trybunał się nie udał, sądownictwo no, zostało, no, miejmy nadzieję, że pan prezydent podpisze, ale jakoś zostało już przegłosowane. Natomiast teraz no, ta nasza demokracja jest zagrożona przez pisowskie wybory. Taka będzie według mnie narracja. No.
Zobaczymy więc, jak to będzie. Jeszcze słowo na temat wyborów. Ostatnie.
Ostatnie zdanie, ale nie na temat wyborów, tylko na temat katastrofy smoleńskiej i śledztwa. Moim zdaniem, to jest bardzo silne, to jest bardzo takie może mocne zdanie, ale moim zdaniem bez wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, jeśli można zabić bezkarnie prezydenta, to postawiam takie pytanie na Twitterze, czy wobec tego my, jako naród, zasługujemy na to, by być narodem. Czy zasługujemy na to, żeby być wspólnotą narodową? Jeśli bezkarnie pozwalamy, a w dalszym ciągu tak się dzieje, bo nikt nie odpowiedział za śmierć prezydenta, czy my zasługujemy na to, żeby być wspólnotą narodową? I mam bardzo tutaj pytanie ważne do nowego dzisiaj, od dzisiaj, prawdopodobnie już pana premiera Morawieckiego, jaki ma stosunek do śledztwa smoleńskiego i czy pomoże na arenie międzynarodowej odkłamać fałszerstwa millerowskie i makowskie?
A czy jest związek między tym, że Antoni Macierewicz jest ministrem obrony narodowej, a procesem wyjaśniania śledztwa smoleńskiego?
Myślę, że jest. Natomiast
gdyby, załóżmy, w nowej odsłonie Antoni Macierewicz nie został ministrem obrony, no bo na przykład pan prezydent się nie zgodzi, bo pan Morawiecki uzna, że no, ten rząd musi być taki bezkonfliktowy, nie może być konfliktów na szczytach władzy, bo to musi być sprawna maszynka. Czy wobec tego możemy, będziesz, Ewo, patrzeć spokojnie na pracę i wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej?
Powiem tak, będę spokojnie patrzeć, nie patrzę na to spokojnie. W ogóle nie patrzę na to spokojnie. Uważam, że przez te lata nie działy się właściwe rzeczy. I to nie jest powód do spokoju. I powiem tak, jeśli polskie władze, i tutaj oczekuję tego również od prezydenta i od premiera, jeśli nie zapewnią warunków do kontynuowania i w ogóle do zapewnienia rzetelnego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, to wszelkie zmiany tak naprawdę, to my nie możemy mówić przy dobrych zmianach, nie możemy mówić o realnym naprawie państwa. Nie ma naprawy państwa realnej, jeśli można, tak jak powiedziałam, bezkarnie zabić prezydenta. I wszystkie inne zmiany, które są dobre, bo dużo dobrych rzeczy się dzieje, ale to jest mniej czy bardziej przy tej skali problemie pewną fasadą. To znaczy jest to jakiś probierz, taki papierek lakmusowy.
W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z Komisji Obrony Narodowej, która badała koszty, które państwo polskie poniosło na właśnie wyjaśnienie tych katastrofy smoleńskiej. Okazuje się, że te koszty sięgają 90 milionów, z czego 3,5 mniej więcej to są środki przeznaczone na pracę obu komisji, komisji Millera i obecnej podkomisji pod kierownictwem pana doktora Kazimierza Nowaczyka. Tymczasem, jeżeli mamy jakieś porównanie, było badanie katastrofy z samolotu MH17 na Ukrainie. Tylko Holandia, bo tam kilka krajów było zaangażowane, wydała na ten cel 120 milionów euro.
Dlatego, ona że się
100 razy więcej, 100 razy więcej tak. na badania niż nasza komisja.
Dlatego, że się szanuje Holandia i szanuje swoich obywateli, a tutaj niestety nawet tacy ludzie, o których myślimy, że są po naszej stronie i którzy powinni stanąć na wysokości zadania, bardzo często są niestety płochliwi i ustępują tej antypolskiej, antypaństwowej propagandzie i wobec tego krzyku, który właśnie ma za zadanie rozbić nas jako naród, rozbić nas jako państwo. To, co się stało, ja naprawdę czuję to. Ja to czuję, że ta śmierć prezydenta i 95 osób kluczowych dla państwa polskiego jest takim papierkiem lakmusowym i będzie miała, ma i też będzie miała wpływ w przyszłości na to, kim my będziemy jako naród, jako Polska i czy my rzeczywiście będziemy narodem. Czy my przetrwamy jako naród? Ja wiem, że dla bardzo wielu ludzi może to brzmieć szokująco i mogą większość lemingów pewnie będzie się pukała w głowę, ale ja tak czuję. To jak my podejdziemy do tego, jak my rozwiążemy ten problem, jak my poradzimy sobie z tym dramatem, w sensie również odpowiedzialności za to i pokazania również na przyszłość, czy tak można, czy można to powtórzyć na przykład, dlatego że pozostało to bezkarne, to będzie miało wpływ na to, czy my będziemy wspólnotą narodową w przyszłości, czy my się ostaniemy jako Polska.
Czy kolejny prezydent państwa polskiego będzie musiał brać pod uwagę coś takiego, że no, lot jego samolotu, wyjazd jego samochodu może skończyć się źle, a jeżeli pójdzie tak dalej, no to może poślizgnie się na skórce od banana, idąc korytarzem w Pałacu Prezydenckim.
No to, ale nie tylko to. Czy my jako wspólnota narodowa możemy po prostu tą wspólnotę realnie tworzyć, bo nawet porównując to do rodziny, tak? Jeśli jest rodzina i ktoś komuś się dzieje krzywda i my po prostu, i reszta rodziny po prostu zostawia to gdzieś, odpala po prostu człowieka, zostawia go, nie wiem, uległ wypadkowi, a reszta na przykład ucieka, tak? Albo uległ ktoś na niego napad i reszta ucieka. To jak później ta rodzina, jaką wspólnotę stanowi ta rodzina? Jak można żyć potem i tworzyć tą wspólnotę, tak? To już później pewne rzeczy, jeśli się nie przypilnuje, jeśli się nie rozwiąże, jeśli się nie sprawdzi po prostu. A my jako na nasze pokolenie to trafiło, że właśnie ten prezydent został, my wszystko na to wskazuje, my bardzo dużo wiemy na ten temat, zabity. I kwiat, elita społeczeństwa została zabita. I to było na naszych oczach, przy nas, przy naszym niedopilnowaniu. I teraz jak my się zachowamy wszyscy wobec tego, będzie miało wpływ na to, kim my będziemy, czy my będziemy dalej wspólnotą narodową.
I to są pytania, które zadajemy sobie od prawie 8 lat. Odpowiedź na nie może już niedługo. Ryszard Makowski, jeszcze słówko.
Znaczy, moja obserwacja jest taka bardziej globalna, bo nie chce mi się wierzyć, żeby rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych nie wiedziały, co tam się stało, bo to by świadczyło o tym, że nie mają żadnych wywiadów działających sprawnie, a pewnie mają. I to jest też dla mnie takie trochę smutne, że nie próbują nam w żaden sposób pomóc. No.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Stankiewicz, Ryszard Dziękuję Makowski. Bardzo. A przed nami, żeby tak troszkę taki kontrapunkt był, Frank Sinatra, bożonarodzeniowa piosenka.